Ekscelencjo, księże arcybiskupie Adamie, drodzy bracia kapłani, kochani sybiracy, wielce szanowni goście przybyli na dzisiejszą uroczystość, bracia i siostry, młodzieży. Przyprowadziła nas tutaj miłość do Jezusa i do człowieka. Słowa Jezusa, które przed chwilą usłyszeliśmy, są wielkim komplementem dla człowieka. Chcąc podkreślić czyjąś wartość, użyteczność, mówiono: tacy jak oni są solą ziemi. W czasach Jezusa sól kojarzono z trzema szczególnymi cechami. Pierwsza to czystość. Niewątpliwie jej połyskująca biel nasuwa takie skojarzenie. Rzymianie mówili, że sól jest czymś najczystszym, ponieważ pochodzi z najczystszych rzeczy, od słońca i morza. Jeśli przeto chrześcijanin ma być solą ziemi, musi być przykładem czystości, nieskazitelności. Chrześcijanin winien być człowiekiem, który stawia sobie wysokie normy moralne, absolutnej czystości, mowy, postępowania, a nawet myśli. Żaden chrześcijanin nie powinien odstępować od normy absolutnej uczciwości. Sól to także środek konserwujący, chroniący od zepsucia, służący do zabezpieczenia różnych substancji przed psuciem się, gniciem. Jeśli chrześcijanin ma być solą ziemi, musi go cechować pewien nieskazitelny, uzdrawiający wpływ na życie, na środowisko. Musi być konsekwentny, wytrwały i odporny na świat, pełen plugastwa, brudu i nienawiści. Wiele dziś mówi się o ekologii, czystości powietrza, wody, zapominając o najważniejszej wartości, czystości swojego serca, czystości słowa, czystości uczynków, czystości sumienia. Wiemy, że są ludzie, w których towarzystwie łatwiej być dobrym oraz tacy, wśród których łatwo obniżyć swój poziom. Są ludzie, w których towarzystwie łatwo opowiadać brudne historie, kłamstwa, budzić nienawiść. Dziś nazywamy to hejtem. A chrześcijanin winien być niejako środkiem odkażającym otoczenie, w którym się znajduje, i winien być kimś, którego obecność likwiduje zepsucie, ułatwia innym być dobrym. Wreszcie, sól nadaje potrawie smak. Pożywienie bez soli jest mdłe, niesmaczne. Chrześcijanie powinni być dla życia tym, czym jest sól dla pożywienia. Winni nadawać życiu smak. Musi być solą ziemi. Musimy być solą ziemi. To motywacja dla nas, by czynić życie czystszym, wartościowym, pełnym nadziei. Ono ma moc odkażającą, uodparniającą na ataki zła i nienawiści. Moi drodzy, kochani, drodzy przyjaciele, sybiracy, przybywamy tu przed ołtarz z wiarą i nadzieją. To już 86. rocznica rozpoczęcia deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na północne i wschodnie tereny sowieckiej Rosji i dalekiego Kazachstanu. Ten dzień nastraja żyjących Sybiraków do wspomnień, a nas do słuchania. Słuchania świadków i uczestników tamtych wydarzeń. To były dni ciemności, grozy, lodowaty ocean cierpienia i śmierci. Obca cywilizacja załomotała do polskich chat. Turańska społeczność, ordy podporządkowane moralności wodza, przybyły budować obozową organizację życia publicznego. W lutym 1940 roku w mroźny 30-stopniowy świt padły strzały. Słychać było przeraźliwy skowyt psów, łomot kolbany w drzwi i obcy złowieszczy głos: otwieraj! Dom drżał, wszystko drżało, wspomina jeden z wypędzanych. Zapałka w trzęsących się rękach ojca nie trafiła na knot wiszącej u sufitu lampy. Matka wybuchnęła spazmem. Młodsze siostry Ludwika i Zosia załkały gwałtownie, głusząc skowyt i ujadanie psów. Ja, chłopiec 16-letni, skurczony pod pierzyną, czułem na całym ciele lodowaty chłód. 80-letnia babcia, wygranoliwszy się z pościeli, padła na kolana przy swym łóżku i z rękami wysoko złożonymi do modlitwy, z twarzą jak pożółkły listek, uniesiona do obrazu Matki Boskiej, wiszącym nad jej łóżkiem, wyrzuciła z siebie: Boże Wszechmogący, Boże Miłosierny, zlituj się nad nami. Drzwi drżały od uderzeń. Wreszcie wdarli się do domu władcy życia i śmierci. Z czerwonymi opaskami na ramionach, w szynelach, niektórzy w czapkach ostro zakończonych, na których świeciła czerwona gwiazda jak plama krwi. Opór nie ma sensu. Jesteście rozkazem towarzysza Stalina, spec RMS Jelonicy. I poszli. Struga bez łez moczyła ich twarze. I szli, dziesiątkowani, przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. I szli, niepokonani, aż cud nad Wisłą darował im Bóg. Wycił nas w swoje łapy szatan, bardziej niż piekielny car, który gnał naszych przodków daleko na wschód i zaludniał tajgę bezkresnego Sybiru, wspomina młody wygnaniec. Ale w ich polskich sercach brzmiały słowa: kto ty jesteś, Polak mały? W ich sercach odbijał się głos nadziei, pieśń naszych przodków. Serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech cię płacz sierot do litości wzbudzi. Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj się, niech się nie tułamy. Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziadki, tylko do ciebie, ukochanej matki, u której serce otwarte każdemu, a osobliwie nędzą strapionemu. Tak, nędzą strumieniami, strapieni, zanurzeni w wielkim oceanie cierpienia i śmierci na skutek głodu, niskich temperatur, morderczej pracy i chorób, oczekiwali jak światełka w tunelu ludzi, którzy potrafili podzielić się ostatnią kromką chleba, lekarstwem czy częścią ciepłej odzieży. którzy potrafili szlachetnym gestem podnieść na duchu. Łączyła ich solidarność, ból i nadzieja. Byli solą dla ziemi pozbawionej smaku miłości i współczucia oraz światłem świata spowitego w mrokach pogardy człowieka. Dzięki takiej postawie, dobremu słowu i miłosiernym czynom wielu sybiraków nie tylko przeżyło czas katorgi, ale także nie zwątpiło w Boga i człowieka. Warto wspomnieć dziś także kapłana zesłańca błogosławionego Władysława Bukownickiego. W czasie wojny ofiarnie pomagał potrzebującym. Blisko 14 lat spędził w sowieckich więzieniach i łagrach. Tam po kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał jeszcze chorych, umacniał współwięźniów w wierze, nadziei, udzielał sakramentów, prowadził rekolekcje, niósł pociechę. W 1954 roku został karnie zesłany do Karagandy. Tam też prowadził tajne duszpasterstwo. Odbywał wyprawy misyjne do odległych republik. Był solą dla nieludzkiej ziemi i światłem świata tak bardzo dla nas odległego, pogrążonego w mrokach. Moi drodzy, Golgota Wschodu ma wielu bohaterów i bezimiennych świętych. To matki ratujące życie swoich dzieci, niejednokrotnie płacąc najwyższą cenę. Jest też wielu, którzy ratując innych, sami tracili życie. Pamiętamy o nich do dziś. Nie pozwólmy, aby dzieje naszych sióstr i braci sybiraków okryła niepamięć. Zabrano im lasy, ziemię, pola, chaty, odarto z godności, ale nie pozbawiono ducha wiary, nadziei i miłości. Ocalmy od zapomnienia nie tylko nazwiska, ale heroiczne czyny sybiraków, którzy do końca pozostali wierni Bogu i ewangelicznemu prawu miłości. Wierni Bogu i Ojczyźnie, módlmy się za tych, którzy zginęli z rąk oprawców, bądź w przepastnych śniegach i podczas katorżniczej pracy, za tych, którzy powrócili do ojczyzny pozbawieni ojcowizny, za wszystkich, którzy odeszli do domu Ojca. Oni są dla nas światłem, że warto żyć dla Boga i ludzi. Nie wygodnie, lecz godnie. Nie świecić sobie, lecz innym. Wierni Bogu i Ojczyźnie, patrzymy z niepokojem w przyszłość. Każdy dzień niech będzie okazją do pozostawienia śladu dobroci. Niech będzie uwielbieniem Boga i posiewem czasu miłosierdzia. Wśród potrzebujących, zagubionych, okaleczonych przez zło, módlmy się za naszą ojczyznę, o uleczenie chorych od nienawiści czy na nienawiść, o oddalenie kłamstwa, wszelkiego zła, o pokój w sercach ludzkich i o pokój pomiędzy narodami. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla rządzących, oddalenie wszelkich zagrożeń, o ducha troski o ojczyznę i nasz naród polski. Módlmy się, aby światło, którym obdarzył nas Chrystus, nigdy w nas nie zagasło. Jezus nie powiedział: wy jesteście światłością Kościoła, lecz wy jesteście światłością świata. Nasze życie chrześcijańskie więc winno być widoczne dla wszystkich. Obowiązkiem chrześcijanina jest zajmowanie jasnej i klarownej postawy stanowiącej oparcie dla słabych, dla zagubionych w chaosie medialnym, dla poszukujących prawdy. Chrześcijanin powinien przewodzić tym, którzy mają mniej odwagi bądź opanowani są przez wirus konsumpcjonizmu. Wystarczy tylko mieć coraz więcej. To charakterystyka naszych czasów. Moi drodzy, świat potrzebuje świateł przewodnich i światłych przewodników. Jest wielu ludzi, którzy czekają na przewodnika, dzięki któremu mogliby zająć właściwą postawę i czynić to, czego nie ośmielają się czynić samotnie. Światło może być i sygnałem ostrzegawczym. Światło często ostrzega, wzywa do zatrzymania się, gdy gdzieś zagraża niebezpieczeństwo. Do obowiązku chrześcijanina należy zatem także ostrzeganie bliźnich. Wielu tragedii można by uniknąć, gdyby w krytycznym momencie ktoś ostrzegł. Takim autorytetem był niewątpliwie nasz rodak, ojciec święty Jan Paweł II, który w roku 1981, ja jeszcze pamiętam te czasy, przypominał nam: nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny. Moi drodzy, chrześcijanin winien zatem być światłem widzianym przez wszystkich, światłem, które ostrzega i światłem, które prowadzi. Niech Chrystus, światłość ze światłości, będzie naszym uzdrowicielem i przewodnikiem na wszystkich drogach życia. Amen.